jedna osobista.
Piotr Jaceń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej człowiek, który miał dzieciństwo pod wulkanem. O tym, że zostanie pianistą, zdecydował w Disneylandzie. A na studiach w Bostonie uczył się tańca, między innymi zachodnioafrykańskiego. I coś mu chyba z tego tańca zostało, bo nawet teraz, gdy gra na pianinie, to jednocześnie właściwie tańczy. No i będą Państwo mogli to zobaczyć dzisiaj w Gdyni, bo wieczorem przy Konsulacie Kultury to właśnie on. No to zobaczycie jego, czyli Marcina Maseckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To mógłbym inaczej przedstawiać, bo to może tak lepiej wybitny pianista młodego pokolenia, czy nie lepiej? No to wtedy lepiej się zaczyna rozmowę, jak się słyszy, że jest się wybitnym pianistą młodego pokolenia.
Ten kwiecisty wstęp zrobił na mnie wrażenie, tak naprawdę.
A dobra, okej, to możemy poprzestać przy wrażeniu. A młodego pokolenia?
No nie wiem, gdzie jest ta granica. Ja mam 37 lat. 37 lat, tak, 36.
Właśnie tak metrykalnie wiedziałem, ale pytam o samopoczucie.
Kurczę, no nie wiem, może gdzieś pomiędzy, no. Nie czuję się spektakularnie młodo, ale wcale też staro się nie czuję.
Tak, pytam o ten wiek, bo to metrykalnie to wiadomo.
Ale cały czas cały czas młodego pokolenia funkcjonuje. Dzisiaj rano miałem jeszcze jedną rozmowę też.
Tak, i tam było młodego.
I tak
czyli
samo
jeszcze
było.
Rano byłem młody.
Dokładnie.
No dobra, to ja nie chcę postarzać, ale tak patrzę w życiorys i muzycznie to się pan nażył już.
Tak, no. Miałem szczęście zacząć bardzo wcześnie. Tam pod tym wulkanem, o którym pan wspomniał, czyli w Kolumbii. Ojciec kształcił mnie muzycznie, ojciec też jest muzykiem, kształcił mnie od trzeciego roku życia.
Popayán, tak?
Popayán, takie miasteczko uniwersyteckie.
A to fajne miasteczko?
Bardzo urocze miasteczko.
Nie za wielkie.
Nie za wielkie. Nie pamiętam populacji, ale to było wszystko...
A to ja sprawdziłem. 200 tysięcy mieszkańców, czyli jak plus minus taka Gdynia.
No, uniwersyteckie, czyli nie za małe jednak. No ja tam byłem mały, czyli od szóstego miesiąca życia do siódmego roku życia tam byłem. Klimat był piękny, umiarkowany, ale to jest blisko równika, ale już trochę wyżej, więc dzień i noc trwały zawsze 12 godzin i takie błogie dzieciństwo tam spędziłem. Więc pamiętam to miasto ze specyficznej perspektywy. Miałem mnóstwo kolegów, czas spędzałem cały rok na ulicy, biegając, bawiąc się.
I byłem wyjątkowy.
Byłem wyjątkowy wizualnie po prostu, byłem jednym z niewielu blondynków w mieście.
No i tak, czytałem o tym blondynku i to kiedy się pan zamienił z blondynka w czarniawego takiego?
No, to nie było z dnia na dzień, ale jak wielu z nas ma ten jaśniejszy kolor włosów w dzieciństwie. No, cały ten okres kolumbijski, czyli gdzieś tam 8-9 zacząłem ciemnieć. No to taki jest śmieszny detal, ale ja tego nie pamiętam, ale mama mi mówi, że operowałem tą swoją wyjątkowością jako 3-4-latek i podrywałem starsze o wiele lat dziewczyny na te swoje włoski i oczka jasne.
I na Jezusa. Też trochę, bo tam podobno pan Jezuska grywał, tak?
To grałem, tak? Kurczę, dobrze się pan przygotował. Grałem Jezusa w Jasełkach, no, parę razy. Ale na Jezusa to już nie podrywałem.
Nie, no tak, na Jezusa to tak. To ten wcześniejszy etap. Okej. A tak muzycznie, to kiedy pan sobie uświadomił, że pan już jest kształcony w tym kierunku? Bo to, że tata zaczął szybko, tak? Czyli wtedy, kiedy pan miał mniej więcej 3 lata i jak czytam, to jest teoria muzyki, to z 3-latkiem teoria muzyki.
No nie, to nie były zajęcia przy tablicy i z zeszytem.
Tak, nie, to był taki spontanuliczny, rozumiem trochę.
Teoria muzyki tak naprawdę to nie jest teoria, to było kształcenie muzyczne, umuzykalnianie, uczenie teorii języka muzyki, ale nie przez podręcznik, tylko w akcji. Śpiewaliśmy razem melodyjki, powtarzałem dźwięki w różnych wysokościach. Powtarzałem na przykład potem, ojciec mi śpiewał dwa różne dźwięki, ja śpiewałem, powtarzałem te dwa dźwięki, on mi mówił, a to jest, jaki to jest interwał, nazywał ten interwał. Ja to łykałem, to trwało tam dwie minuty, potem wybiegałem znowu biegać w berka, potem wracałem się napić, a jak piłem, to ojciec mi śpiewał jeszcze inny interwał, który w tym wieku bardzo szybko przyswajałem tą wiedzę, nawet nie czując się na jakichś zajęciach i nie czując, nie znając te hasła teoria muzyki. Ale to wchodziło we mnie właśnie w taki piękny, subtelny sposób.
Ale też, rozumiem, trafiało na podatny grunt, tak? Bo to nie było tak, że to jest gwałt na żywym organizmie.
Nie, ojciec bardzo świadomie sprawdził w pewnym wieku właśnie, czy się nadaje do tego i po doświadczeniu zdolności z mojej strony i właśnie podatnego gruntu rozpoczął pewien świadomy bardzo proces. Więc nawiązując do pytania, jak zacząłem się interesować instrumentem już muzycznym, jak miałem 7-8 lat, to już byłem dość dobrze do tego przygotowany. Więc nie było takiego momentu, w którym bym sobie uświadomił, że teraz jestem muzykiem, a chwilę temu nie byłem. To naprawdę było od zera prawie.
No ale to, że jest pan muzykiem zawodowym, to sobie pan jakoś uświadomił, tak? To jakoś
Znaczy zawód, czyli zarabianie pieniędzy.
A nie, to akurat szybko pan chyba zaczął z tego, co...
Zacząłem zarabiać pieniądze, jak miałem... pod koniec szkoły podstawowej, początek liceum, 15-16. Niewielkie oczywiście, ale już to mogę uznać to za początek życia zawodowego rzeczywiście. Wcześniej jeszcze pierwsze występy na scenie, takie nie przy szkole i nie po prostu przegląd uczniów, to było w klubie jazzowym Akwarium w warszawskim. Klubie Akwarium, który już nie istnieje, a miałem wtedy 12 lat.
I to było pierwsze jam session,
tak? I to było pierwsze jamowanie, pierwsze wspólne muzykowanie z innymi instrumentalistami, właśnie dużo starszymi ode mnie, już zawodowcami.
A pamięta pan coś z tego?
Pamiętam.
Tak? A tak szedł pan świadomy, że to nastąpi, czy to był jakoś zaskoczenie?
Nie, to była jeszcze część, to był ojciec mnie wypychał na to. Ja zacząłem chodzić na lekcje jazzu i muzyki improwizowanej do starego znajomego ojca Jurka Kostacza, który był fagocistą, wykształceniem fagocistą, ale amatorem pianistą i w sumie zawodowym tak naprawdę keyboardzistą. I on mnie trochę zaczął pokazywać, jak się improwizuje, jak się gra coś innego niż Chopina i Bacha. I potem oni razem właśnie mnie wypychali na to do klubu jazzowego Akwarium. I ojciec mnie tam po prostu zaprowadził i wypchnął niemalże na scenę. Więc to było jeszcze w ramach kształcenia, to się wydarzyło. Ale płynnie to przeszło w pasję i w autentyczne przeżycia. Natomiast to nie było tak, że urwałem się na wagary ze szkoły i poladłem do klubu jazzowego grać.
To może nie aż tak, brzmiałoby to...
No brzmiałoby to bardziej, może ale lepiej. Nie było tak.
To tata kazał.
Tata za rączkę.
Ale to wrócę do jakiejś takiej, nie wiem, pamięci emocji, do pana, nie wiem, kojarzy właśnie to zdziwienie, że
nie, ja się czułem jak ryba w wodzie. To było tak? Dla mnie absolutnie naturalne. Wyszedłem na scenę, byłem dobrze przygotowany też. Już byłem osłuchany z tą muzyką, już grałem jazz od paru lat i byłem na poziomie muzycznym tym samym, co koledzy starsi.
Ma pan świadomość, jak to brzmi, tak? Ja 12-latek grałem jazz od paru lat.
No tak, to po prostu było.
No ale taki byłem, tak? Przyzwyczaiłem się do tego.
Tak się to wydarzyło u mnie. Ale to nie jest, może często spotykane, ale to nie jest magiczne i niemożliwe i supernaturalne. To po prostu się wiązało z bardzo wczesnym początkiem.
No tak, właśnie. I ja wrócę do tego, bo zaczęliśmy wspominać początki, bo pytałem, jak się pan czuje, tak, wiekowo. I to rzeczywiście, jak tak popatrzeć na to muzycznie, ile się wydarzyło, to nie wiem, jak pan sobie myśli, w jakim takim miejscu, momencie jestem, to jest... co to jest?
Nie wiem, co to... Nie myślę o sobie... Nie mam takich refleksji często, w którym miejscu jestem, dokąd zmierzam i co to będzie i kiedy to się skończy. Nie patrzę na... Raczej myślę o tym, co robię obecnie i o tym, co będę robił za parę miesięcy i o tych wszystkich pasjach rozmaitych i pomysłach, które mnie angażują. Nie podsumowuję swojego dorobku i swojego miejsca na świecie jeszcze.
Okej, okay. Może przy 40.
Może. Może jestem po prostu jeszcze przedstawicielem młodego pokolenia.
A, jednak, no jednak, no tak. No to pogratulować w takim razie. A ten Disneyland, to gdzie on był?
Disneyland cały czas jest w Los Angeles. Tak, to była, przeprowadziliśmy się z mamą i z jej nowym mężem do, po rozwodzie rodziców w Kolumbii, do San Francisco i to była jedna z takich wycieczek rodzinnych, pierwszych naszych. No i tak, i tam w tym Disneylandzie oprócz karuzeli, rozmaitych tam domów, strachów i tak dalej, był stylizowany na bar westernowy, taka instalacja. No i tam pianista, zanudzony pewnie na śmierć już swoją robotą, grający po ileś tam godzin dziennie ragtime'y, zdominował moją wyobraźnię. Stałem tam przez parę dobrych godzin, nie można było mnie od tego oderwać. No i to był taki moment, w którym właśnie zapragnąłem stać się muzykiem. I już, już tak jak wspominałem, już byłem dość dobrze wykształcony, już byłem dość dobrze przygotowany do tego. Już znałem język muzyki, prawda? Już wiedziałem, co ten pan robił na tym...
Ale już instrument pan miał?
Instrument w domu i jak wróciłem z tego Disneylandu, to zacząłem kombinować ragtime przy pianinie i wtedy rodzice się kapnęli, że trzeba wysłać na lekcję już instrumentu po prostu. I to tak się zaczęło.
A bez muzyki to pan sobie wyobraża?
Nie wyobrażam sobie.
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
No ona zajmuje bardzo dużo miejsca w moim życiu, a też mam to szczęście zajmować się różnymi bardzo projektami. Właśnie niedawno rozmawiałem z pianistą Charlesem Richardem Amelenem, zdobywcą drugiej nagrody na ostatnim konkursie. Parę dni temu się spotkaliśmy i gadaliśmy i właśnie go pytałem, jak to robisz i robicie, pianiści klasyczni, żeby nie zwariować w karierze, która wymaga bardzo dużo od muzyka, trzeba być w bardzo dobrej formie cały czas, czyli trzeba dużo ćwiczyć przy instrumencie, tak sportowo być w dobrej formie. No a są zobowiązania po parę lat do przodu, kontrakty różne. I repertuar jest raczej ograniczony, więc...
Nuda, no, znaczy więc, nuda.
Gdzieś tam. I właśnie pytałem go, jak on to robi, żeby się nie zanudzić na śmierć, albo nie zwariować, albo nie... Jak to ten... Więc w moim przypadku jest większe dużo zróżnicowanie. Pracuję nad muzyką filmową, pracuję w różnych gatunkach, gram sam, gram z różnymi z zespołami, jestem zapraszany do różnych projektów, więc jest to bogate i zróżnicowane. Tym niemniej, i jeszcze w ogóle ostatnio na przykład zacząłem się uczyć na nowym instrumencie, jakim jest mandola. Parę miesięcy temu nabyłem i więc nawet nie ograniczam się do jednego instrumentu. Tym niemniej muszę raz na jakiś czas odskakiwać od tej muzyki, żeby nie zatonąć w niej jednak, bo jest tak, że zasypiam i myślę o niej, budzę się już z piosenką w głowie, więc dla higieny muszę odskakiwać czasami.
I wtedy co?
No i wtedy sport, góry.
Góry?
Na przykład.
A sporty to takie nieręczne chyba, co?
No sporty ręczne. No.
Ręczne jednak. Tak, jednak.
No ale muszę uważać. Ostatnio właśnie się przezruczyliśmy z kolegami na badmintona po sezonie squashowym, bo no, squash jest bardzo super sportem, ale kontuzjogennym bardzo, a badminton trochę lżejszy. Chociaż niezłe jest to, że tak się kojarzy jako taka beztroska gra zupełnie na plaży, a jak się na korcie gra, to jest wycisk.
No, pewnie zależy od przeciwnika.
No.
Jak się podobnie, poważnie do tego.
Nie, ale nawet no, my nie jesteśmy wielkimi graczami, ale jak się znajdziesz jak w sytuacji kortowej, właśnie, a nie wakacyjno-plażowej, to i przez godzinę się gra, to się wychodzi bardzo zmęczonym.
No dobrze, a to ręce są ubezpieczone jakoś?
Nie są ubezpieczone.
Ale w sensie nie rękawicy, tylko w ogóle...
W sensie polisa ubezpieczeniowa?
Właśnie na ręce.
Nie. Nie wpadłem na to.
No ale to ryzyko jest zawodowe.
Jakieś poważne jest, ale inaczej bardziej właśnie podobniej bym... Myślałbym o tym bardziej, jakbym był pianistą klasycznym. Właśnie tak jak mój kolega wspomniany.
A on w ogóle się wytłumaczył, jak on to robi, że się nie
Jego odpowiedź była piękna. On powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że wielu pianiści to divy tak naprawdę. To są jeszcze chwilę temu, jeszcze parę dekad temu, pianiści to byli, no może nie parę dekad, może troszkę więcej, ale pianiści byli ekwiwalentami gwiazd rockowych. Więc pianista wychodzi na scenę i ma ten swój recital i kwiaty mu potem rzucają pod nogi. Tak.
Jestem Bogiem.
Trochę. Mhm. Więc pianiści mają taki charakter divowy. Natomiast Charles jest, pomimo tego, że jest fantastycznym pianistą, jest super skromnym gościem po prostu. Mhm. I nie buduje sobie pomników i nie myśli sobie w kategoriach rewolucjonisty i zmieniania świata, więc dla niego pianistyka to jest po prostu zawód. On kończy koncert, wraca do domu do swojej dziewczyny i oglądają serial. I to jest równie ważne dla niego, co Chopin.
I to jest balans jakiś, tak?
Więc jest po prostu zdrowy, ma dystans do siebie. Mhm. Ale to jest rzadkość. Mhm. Natomiast wracając do ubezpieczonych rąk, on jednak, no wyobrażam, nie zdziwiłbym się, gdybym miał ubezpieczone te ręce, bo no, tam są te zobowiązania na dużo dłużej do przodu, no, i one są bardzo, bardzo konkretne, prawda? Mhm. Jak mnie boli ręka, to mogę zagrać jedną, albo w sensie mam mniej...
A nawet, z tego co pamiętam, to nawet nogą mogę zagrać.
No nie.
Ale tak, bo widziałem kiedyś, więc...
No tak, jestem fizycznie ekspresyjny. Noga mi macha, to fakt.
Tak, to prawda. No dobra, to my wrócimy po przerwie, dobrze? To jest Gdynia Główna Osobista, może o tym koncercie w Gdyni powiemy i o Maseckim i Młynarskim, bo właściwie to jest powód. I nie tylko. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gdynia Główna Osobista. Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista, Marcin Nasecki w Gdyni Głównej Osobistej i w Gdyni dzisiaj wieczorem przy Konsulacie Kultury, bo tam koncert Masecki i Młynarski. To zaraz o Masecki i Młynarskim, ale na chwilę bym do Kolumbii chciał wrócić, bo tak jakoś mi się sprawdziło, że ta Kolumbia pana dzieciństwa to jest ta Kolumbia przecież Pedro Escobara. To czy oglądał pan serial?
Nie.
Dlaczego? Albo nie ma pan czasu, bo pan nie lubi seriali?
Chętnie bym obejrzał, ale nie było to na liście priorytetów jeszcze.
Mhm. No okay.
Ale to, słyszałem dużo dobrego.
Tak, nie, to dwa sezony, to trzeba więcej czarów.
A pan obejrzał?
No pewnie.
Rozumiem.
No, to myślałem, że o tym pogadamy, a tu nic z tego. Ale...
Nie, no ja byłem daleki od tego. W sensie Kolumbia to jest duży kraj.
Duży, no właśnie też sprawdziłem, że akurat ta urocza miejscowość pana dzieciństwa to jest 500 kilometrów od Medellin, więc...
Tak. Ja pamiętam, znaczy myśmy jechali, na przykład mam takie wspomnienie, że jechaliśmy nad morze, zrobiliśmy taką wycieczkę, to był kawał drogi, nad Morze Śródziemne do Bukaramangi, tylko do... No nie pamiętam. No w każdym razie nad morze, do Kartacheny. I po drodze była taka sytuacja, że jedziemy prostą ulicą i po lewo i po prawo zielone pola po horyzont i co paręset metrów stoi żołnierz po jednej i po drugiej stronie. Tak byłem najbliżej Escobara.
Ale nie wiem, czuło się, mówił, znaczy nie, no siedmiolatek, nie. To kompletnie nic tam nie, to nie było w kręgu zainteresowań. Na podwórku się w Escobara nie bawiliście?
Nie, byliśmy daleko od tego, to jest naprawdę wystarczająco duży kraj, że nie, i to też nie był, to nie był śmieszny temat.
Chociaż
u nas się dzieciaki bawiły w Hitlera tuż po wojnie, ale no nie wiem, nie mam z tym wspomnień.
Mhm. Okej. Okay. Masecki, Młynarski. To rzeczywiście było tak, że wy się poznaliście, bo Młynarski był na pana koncercie i
nie pamiętam dokładnie, gdzie się poznaliśmy. Poznaliśmy się na łonie wytwórni Lado ABC, czyli to jest może nawet bardziej niż wytwórnia, to jest środowisko tutaj warszawskie i rodzina w ogóle. My się przyjaźnimy, znamy i nasze dzieci się znają i przyjaźnią i tak dalej. Więc jest to pewne bardzo mocne środowisko muzyczne i przyjacielskie. I nie pamiętam dokładnie momentu, w którym się poznaliśmy z Janem, ale to było parę lat temu. Myślę, że to było tak, że Jan dołączył do zespołu Bartka Webera Baba na perkusji. No a my chodzimy na swoje koncerty nawzajem właśnie w tym środowisku i się tam podpatrujemy, oglądamy się i po koncertach gadamy ze sobą i jest to, tak jak mówię, paczka znajomych. I więc ja pamiętam też, że chodziłem, że byłem na paru koncertach warszawskiego Komba Tanecznego, zespołu Jana, a Jan był z kolei na kilku moich big bandach, które prowadziłem na Placu Defilad przed Pałacem Kultury, takie kilka sezonów z rzędu robiłem takie potańcówki duże, robiliśmy razem z Barem Studio i Teatrem Studio. No i tak jakoś się okazało przy którejś rozmowie...
Że właściwie robicie trochę podobnie.
Że robimy, prawda, podobne rzeczy i że razem chcemy... A to Janek zagaił tak naprawdę, ty przecież jest ten jazz cel polski przedwojenny. No jest, tak, oczywiście. No to kurde, róbmy to, przecież ja śpiewam, ty aranżujesz. No faktycznie. I ciach, nie? I zaczęliśmy się wymieniać mailami, linkami YouTube'owymi, płytami, nagraniami, spostrzeżeniami, zdjęciami archiwalnymi i tak dalej. No i ty, i samo to się po prostu stało.
Super.
Poniekąd.
Tak samo. Taka noc w Wielkim Mieście. No to fajnie. Byłem na koncercie w Gdańsku, bo niedawno graliście w Gdańsku. W miejscu nie do końca oczywistym dla takiego koncertu, bo Jarmark Dominikański to, umówmy się, to niekoniecznie może, a jednak właśnie im bardziej te okoliczności nie były może wasze, to ten koncert, mam wrażenie, był tym lepszy, znaczy dla tych, którzy rzeczywiście tam świadomie przyszli.
No my mamy zaproszenia z bardzo różnych miejsc i nie ograniczamy się do konkretnego miejsca i konkretnej publiczności. Wydaje nam się, że nasz przekaz jest dość uniwersalny, więc działa to na festynie, działa to też w sali koncertowej takiej klasycznej. Graliśmy w studio koncertowym Polskiego Radia na Międzynarodowy Dzień Jazzu. Graliśmy w teatrach, graliśmy w plenerach. To są różne koncerty, ale wszędzie one odpalają.
A w tej takim anturażu wyfraczonym to jak?
Wyfraczonym?
No wyfraczonym, no znaczy no, we fraku, tak? Znaczy pan akurat nie był we fraku, był w smokingu chyba, ja tak. Był we fraku. Znaczy to fajnie wygląda, super, a jak wy się odnajdujecie w tym?
To jest taki... No to jest, myśmy się zastanawiali w ogóle na początku, jak były te rozmowy, o których wspominałem z Janem, jak chcemy, żeby ten zespół był skonstruowany, na czym polega ten zespół, czym on jest dla nas i jaki chcemy wysłać komunikat. I na początku chyba nawet nie chcieliśmy przebierać się za bardzo, ale potem jakoś oglądaliśmy bardzo dużo tych zdjęć, tych orkiestr, przedwojennych orkiestr, orkiestry Warsa, braci Gold, zespołów petersburskiego i innych. No i jakoś tak się, jak zorientowaliśmy się, że grając tą muzykę i dialogując z nią, trochę chcemy się przenieść w czasie, trochę chcemy być tymi zespołami z tych fotografii. Trochę jest to teatr, może nie teatr, ale trochę jest to taki wehikuł przez chwilę pobycia w tym świecie, który idealizujemy, tym świecie przedwojennym, który znamy z fotografii, który z różnych opisów, z różnych książek i który tak został zmieciony z powierzchni ziemi przez wojnę. Więc w tym duchu trochę wskakujemy w smokingi i we fraki. I robi to rzeczywiście, ja na początku byłem przeciwny, ale robi to coś takiego, że jak się w garderobie przebieramy w to, no to jesteśmy inni, to jest coś innego wtedy. I wychodzimy na scenę i inaczej gramy przez to, że jakoś te ciuchy zobowiązują do czegoś innego. No to jest, na chwilę jesteśmy kimś innym.
A to fajne, dlatego że to działa w drugą stronę też.
Tak.
Znaczy, po tej stronie widowni to właśnie dzięki wam to się nagle, no tak czasowo...
Coś się nagle na chwilę zmienia. No, tak, mamy też proporcje, mamy nasze logo.
Proporcje są świetne.
Więc jest tym element teatru.
To jest duża trasa koncertowa? Jak się pan odnajduje w takiej trasie?
To nie jest nawet trasa koncertowa tak naprawdę, tylko bardzo bujny sezon. Bo to nie jest tak, że wyjeżdżamy jednego dnia i wracamy miesiąc później do domów naszych. Są takie bloki po kilka dni, ale to nie jest kategoria trasa koncertowa. Natomiast jest bardzo dużo koncertów teraz przez lato, właśnie dużo plenerowych. I w ogóle cały ten sezon tego roku artystyczny jest dla mnie zdominowany przez ten zespół. No są plusy i minusy. Z jednej strony już by chciał człowiek coś innego porobić.
Bo a to właśnie, jest tak, że... o nudę chciałem zapytać, bo...
Może nie nazwałbym tego nudą, ale...
Ale takie właśnie zmęczenie materiału.
Ale dla artysty, znaczy przynajmniej dla mnie, moment wydania płyty to jest tak naprawdę koniec projektu. Że dla mnie cała... cała frajda i cała najintensywniejsza faza to jest przygotowywanie, wymyślanie, zapisywanie, próbowanie, praca w studio. I potem jak już się pojawia w końcu ten krążek, no to już zrobione zostało.
Idę dalej.
Natomiast tak.
A tu się zaczyna
praca tak naprawdę. Więc teraz jest wielką przyjemnością oczywiście granie tego w kółko. Lubimy tą muzykę.
No wyglądacie, jakbyście lubili, tak, to prawda.
Ale jest element, ale no, nie nazwałbym tego może nudą, no, bo my też kombinujemy, już zaczynamy nowe piosenki, których nie ma na płycie, wprowadzać do repertuaru i już myślimy o następnej płycie, zaczęliśmy komponować też swoje nowe piosenki, więc to jest coś, co się rozwija i to jest pewnego rodzaju projekt na lata.
A tak, rzeczywiście, w Gdańsku była inna piosenka, bo tak. Rumba zdaje się była.
Tak, tak? Czy tak. Pani tańczy rumbę. Mm-hmm, natomiast jest też taki ładny tego, plus i minusy mówiłem. Plus jest tego taki, że zespół się naprawdę zgrywa i my aspirujemy, wzorujemy się na tych zespołach przedwojennych, orkiestra Towarzystwa Tanecznego Syrena i właśnie prowadzonych przez Golda Petersburskiego i Warsa i Adi Roznera i wielu ich tam było. I to były orkiestry, które pracowały często codziennie. Miały po prostu angaże w lokalach i to były orkiestry bardzo zgrane poprzez to, że no, po prostu pracowały non-stop. Więc u nas zaczynamy powoli się zbliżać do tego przez ilość koncertów, że zaczynamy osiągać pewien stopień stopienia się w jeden organizm. Zaczynamy naprawdę dobrze grać. Zaczyna ten zespół grać jak jeden organizm i to jest coś, co po prostu wymaga czasu, inaczej się tego nie obejdzie.
No tak, ale to też widzicie i to rozumiem, że to jest właśnie trochę ten sposób, no, to może za mocne słowo z tą nudą, ale rzeczywiście takim trochę znużeniem, powtarzalnością, tak? Nagle się okazuje, dzięki temu, że się to powtarza, to nagle dochodzimy do perfekcji.
Tak, tak? To prawda, to jest wielka satysfakcja widzieć, jak te próby, których mieliśmy wiele i te koncerty zaczynają procentować.
No i chyba na tyle dobrze wam się pracuje, że to, że zabraliście się za Foga, to... Znaczy, no gdyby wam się źle pracowało, to na pewno byście tego nie zrobili. Co więcej, w ogóle nie chcieliście tego jakoś za bardzo robić, więc tym bardziej to, że zrobiliście, pokazuje, że gdzieś tam gra, tak? Między wami, ale też akurat w tym przypadku między wami i zleceniodawcą, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tak, tak. No tutaj było właśnie tak, jak pan wspomina, to było piękne zaproszenie i nie mieliśmy żadnych tutaj wątpliwości, że chętnie się tego podejmiemy, tylko kwestia była taka, że było bardzo mało na to czasu. Ale podjęliśmy się. Ostatecznie.
Bo nie umiecie odmawiać.
Ostatecznie nie byliśmy w stanie odmówić po prostu tej propozycji, no bo to jest propozycja niecodzienna. I bardzo się miło pracowało też z zleceniodawcą, czyli z muzeum. Nie było żadnych, oni zaufali nam, więc nie czuliśmy się sterowani, monitorowani i była to oprócz tego, że właśnie był taki moment już kryzysowy, że tempo pracy było wykańczające, bo musieliśmy w 3 miesiące przygotować i napisać, przygotować i nagrać i wyprodukować płytę, bo tak naprawdę to było największym wyzwaniem. Koncert jeszcze tam był, rozmawialiśmy chyba w marcu czy na początku kwietnia, a koncert był pod koniec lipca.
Tak.
Ale dużo wcześniej musiała być gotowa płyta, która jest częścią tej sprawy, wydanie płyty równolegle z koncertem. No i tak dalej. Więc był taki moment, że już waliłem głową o podłogę po prostu ze zmęczenia, ale ostatecznie bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy.
Pytałem o tę niby trasę koncertową, ale generalnie gracie dużo ze sobą w Polsce, to logistycznie jest jeszcze trudniejsze przez to, że prawie od roku jest pan w Berlinie. To tak a propos tego zgranego, rodzinnego towarzystwa, które pan tutaj w Warszawie znalazł, to jak to tak? Że pan znalazł, tak pan docenił i jednocześnie ma, jak widać, ogromną chęć przynajmniej trochę porzucić.
No różnie nas życie prowadzi i różne są wektory w życiu. I ja mam taką sytuację, że osobistą, rodzinną, że moja żona, którą bardzo kocham, która jest Argentynką, w kraju moim tutaj w Polsce nie odnajdywała się po 13 latach tutaj spędzonych wspólnie. Więc powoli mi zaczynała więdnąć żona, co jest niedopuszczalne. W związku z czym podjęliśmy wspólnie decyzję, że że przeprowadzamy się do Berlina, gdzie ona miała już różne ścieżki ku temu, żeby nie więdnąć, sprawdzone. I to też się stało. Ona odżyła, z czego się bardzo cieszymy. Dla mnie jest to, no, jest to oczywiście pewnego rodzaju trudność, bo mam tutaj to środowisko, do którego jestem częścią i swoje życie zawodowe. Natomiast jest to na szczęście w miarę blisko, Berlin-Warszawa. Mhm. I ten eksperyment mieszkania w dwóch miastach naraz jest teraz przeprowadzany.
No, zresztą zdaje się, to eksperyment mieszkania w dwóch miastach naraz to już mieliście, tylko odległość była trochę większa, bo to była Warszawa-Buenos, tak?
No tak, tak. To jest dużo większa odległość, no to... i to się nie da mieszkać w tych dwóch miastach naraz. Tak jak z Berlinem, gdzie jednak można, już mi się zdarzyło rano przylecieć, zagrać, wrócić na wieczór. To z Buenos Aires tak nie, jest niemożliwe i to było czas temu już. Mm-hmm. Myśmy się poznali ponad 17 lat temu. Więc wtedy moje życie zawodowe było dużo luźniejsze. Mm-hmm. I nie mieliśmy córki, w ogóle zupełnie inna rzeczywistość. Mm-hmm. Więc tak sobie po parę miesięcy tu, parę miesięcy tutaj, mm-hmm, sobie żyliśmy beztrosko. No teraz to jest inna rzeczywistość. Też po drodze w Londynie mieszkaliśmy parę lat temu, ale teraz właśnie to się zbiegło trochę niefortunnie, no ale co zrobić, tak to czasami jest, z pewnego rodzaju sukcesem tej płyty naszej.
I w związku z tym przywiązaniem do miejsca.
Tak, i, znaczy, no tak, sukces płyty i sukces też taki podwójny dla mnie uczestnictwa i pisania muzyki do filmu Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. Więc nastąpiła w tym roku taka zupełnie nieoczekiwana
kumulacja,
która się zbiegła z przeprowadzką do Berlina. Tak, tak po prostu jest.
To no. Sobie skumulowaliście.
Ale, tak? Ale Berlin jest pięknym miastem i mam też nadzieję, w Warszawie i w Polsce już znam dużo ludzi, już pomimo tego, że jestem przedstawicielem młodego pokolenia, to już sporo rzeczy różnych już zrobiłem. Mhm. Więc patrzę na ten Berlin też z taką nadzieją, że tam, gdzie nie znam tej sceny muzycznej, mogę przeżyć jakąś nową przygodę. No. Może na mnie coś wpłynąć, jakieś bodźce nowe zauważyć i zrobić coś inaczej.
No. No tak, ale to trzeba mniej robić w Polsce wtedy. Jednak. No
będę się starał administrować ten rok.
Nie, ja nie namawiam wcale, ja właśnie wcale nie namawiam, bo to mam Maseckiego tracić, ale...
Nie, no trzeba to zrobić tak, żeby po prostu to było możliwe i tyle, mm-hmm, no. A jak nie będzie możliwe, to pęknę.
Aha. Nie pęknę.
Nie pęknę, żartuję, nie pęknę.
A to Buenos, to ma taką nawrotkę rodzinną w gruncie rzeczy, prawda?
Tak, Buenos Aires... To jest miasto, w którym poznali się moi dziadkowie, to jest, tak, to jest klamra. Mhm.
Ale taka niezamierzona, tak? Znaczy, bo rozumiem, że żona nie była szukana pod kątem klamry, tylko się zdarzyło.
Nie, oni też tam się poznali przypadkiem. Mhm. Moja babcia Halina Masecka tam w 1933 roku się znalazła. Była córką Miłosława Strybrznego, który był dyrektorem Banku Polskiego w Buenos Aires. No i tam ich wojna zaskoczyła, a mój dziadek z kolei uciekał przed wojną w 1939 roku, która już była tuż. No i tam się poznali, tuż po wojnie wrócili. No i tak, no jest to taka ciekawa klamra, że właśnie ja swoją żonę poznałem w Bostonie na studiach. Mhm. I tak, i babcia jeszcze miała okazję poznać, a dziadek mój, który zmarł w 2001 roku, już nie poznał Candelaria. Pamiętam, że on był zachwycony tą Argentyną bardzo. Jak byłem mały, to mi grał tanga. On był takim pianistą amatorem. Grał mi tanga na fortepianie i śpiewał o tej Argentynie. Ja wtedy byłem tym mało zainteresowany, ale pamiętam jego pasję, jego miłość do tego kraju. Więc byłby wiedział, że ma prawnuczkę u Argentynkę, to byłby najszczęśliwszy.
A to pana jakoś uderzyło, że to nastąpi, no, bo przecież no, tego się nie planuje, tak? A następuje taka, no, że nagle wszystko się tak zbiega, tak?
Nie uderzyło mnie to, gdyż poznałem Candelarię, jak miałem 19 lat, a wtedy ma się wszystko gdzieś. Historia rodziny to w ogóle jest nieważne. Okay. Więc był to jakiś taki detal, który wyszedł przy rozmowie i było ha, ha, ha i dalej, nie? Ale Im
człowiek się starzeje.
Tym ważniejsze są te sprawy wszystkie. Mhm. Więc dzisiaj jestem tym bardzo przejęty tak naprawdę. Babcia na przykład mi mówiła o takim drzewie magnolii olbrzymim na Plaza San Martin, pod którym się poznali z dziadkiem i tam była ich pierwsza randka i prosiła mnie, żebym przywiózł jej liść z tego drzewa, co też zrobiłem. Więc to są takie momenty już...
No to piękne.
No, ważne. No. Mhm.
No tak, ale to trzeba umieć to zauważyć.
Tak. Nie jak się ma 19 lat.
Mhm. A muzyka filmowa to pana jakoś wciągnęła teraz, czy to jest tak,
nie,
zdarzyło się i tyle?
Tak.
Czy zdarzyło się super?
Nie było to, nie pracowałem nad tym, żeby to się stało. Mhm. Parę lat temu w pierwszej kolejności zwrócił się do mnie Michał Marczak ze swoim filmem Fuck for Forest i ja tam zrobiłem trochę ścieżki dźwiękowej. Potem zwrócił się do mnie Dariusz Gajewski i razem z Kandelarią zrobiliśmy film Obce Niebo, a teraz zwrócił się do mnie Paweł Pawlikowski i zrobiłem aranżację do tego filmu, więc nie zabiegałem o to, ale jest to bardzo przyjemna praca oczywiście. Albo może nie oczywiście, w każdym razie dla mnie jest bardzo przyjemna. I zapraszam, służę.
A teatr to się po pana nie...
Teatr mi się mniej podoba.
Naprawdę?
No, tak.
Ale to ciekawe, bo jak zrobiłem sobie to takie małe przesłuchanie przed naszą rozmową, żeby się tak wejść w nastrój Maseckiego, to tak teatr, to mi się wydaje, że to by bardzo chciał. Znaczy, bo się w tym, ta muzyka w teatrze bardzo potrafi... myślę, odnieść,
no,
odnaleźć.
Ja nie mam wielkich doświadczeń z teatrem, ale te kilka, które mam...
Są złe?
No, teatr wymaga... Nie chcę wyjść na ignoranta, ale wydaje mi się, że teatr wymaga praca w teatrze z zespołem teatralnym, wymaga operowania skalą emocjonalną, która jest ponad moje możliwości. Wydaje mi się, że praca na radykalnych zwrotach emocjonalnych, że to jest pewnego rodzaju paliwo i że oni się po prostu na siebie, jak gdyby w skrócie mówiąc, wydzierają i się kłócą i potem się przyjaźniają i potem się...
Pan się nie kłóci?
Słucham?
Pan się nie kłóci z Młynarskim?
Nie, w muzyce w ogóle nie ma tego. Znaczy przynajmniej w naszej rzeczywistości, jak ktoś się z kimś nie dogaduje, to przestają ze sobą pracować i tyle. A w teatrze odnoszę wrażenie, że to jest po prostu element pracy, jak gdyby, że to ten pewnego rodzaju napięcie w tym procesie jest dla mnie zbyt duże. No.
W jakimś wywiadzie, to bardzo specyficzny wywiad zresztą, który był takim dość luźnym spisaniem właściwie, jakimś takim zapisem rozmowy między panem a osobą, która go prowadziła. No. Tam się pojawia takie określenie z pana strony, jestem nerdem. I to trochę mi... Generalnie tam chodziło o taki wątek, bo ja właśnie nie jestem taki emocjonalny, bo ja jestem taki... Ja się lubię bawić, tak? Muzyką, ale nie mam czegoś jeszcze.
Serca?
Nie pamiętam. Ale coś... A to może jest pan na innym etapie już, więc dlatego to jest takie obce.
Nie pamiętam kontekstu tej wypowiedzi. Nerdem niewątpliwie jestem, to znaczy, że bardzo lubię materię, w której pracuję i lubię ją badać i zgłębiać i czytać o niej i jestem molem książkowym, muzycznym. To jest dość popularne chyba, jak ktoś jest bardzo zaangażowany w to, co robi. Natomiast nie odcinam się od emocji. Muzyka to oczywiście jest emocjonalny przekaz. Jest bardzo szeroka paleta możliwości muzyki i ekspresji muzycznej. Można różne rzeczy przekazywać i w różny sposób poruszać. A jest też muzyka niezwiązana w ogóle emocjonalnie, tylko mówiąca o samej muzyce i o formie. Jest bardzo zróżnicowany teren, na szczęście. Ale nie pamiętam, nie wiem, jaki to był kontekst tej wypowiedzi, ale nie powiedziałbym o sobie, że nie interesują mnie emocje. Natomiast wracając do tego może teatru, bo to jest co innego, w sensie emocje oczywiście są częścią życia, ale w tych przedsięwzięciach teatralnych, w których brałem udział, emocje były, machanie tymi emocjami było elementem technicznym pracy. To jest różnica.
Czyli ja nie macham emocjami.
No nie w pracy przynajmniej.
Kącik marzeń, to sobie za chwilę usłyszymy, a kto będzie chciał na żywo usłyszeć, to właśnie w Gdyni dzisiaj w Konsulacie Kultury, bo tam Marcin Masecki. Dobra?
Zapraszam.
Tak? No to ja też zapraszam i bardzo polecam. Dobrego piątku i do usłyszenia.
Dzięki za rozmowę.
Są dni szare, beznadziejne i złe. Są dni takie, kiedy wszystko się rwie. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat. Mały kącik marzeń w sercu mem. Starczy oczy przymknąć tak jak do snu. Starczy sercem cicho przyzwać cię tu. I już jesteś przy mnie znów. Słyszę dźwięk twych słów. To ożywa kącik marzeń w sercu mem. I już nic sobie nie robię z niedobrych dni. Tak mi zacisznie przy tobie, tak dobrze mi. Są godziny melancholii bez dna, są złe noce nieprzespane do dnia. Wtedy mi odmienia świat, opromienia świat, ten maleńki kącik marzeń w sercu mem.